w niedzielę 17 marca, Dzień Świętego Patryka, na antenie Radia Wnet. Panie i panowie, dzień dobry. Spod nieba Dublina, studio 37 dzisiaj świątecznie. Witają państwa.
Tomasz Szustek, witam wszystkich serdecznie.
I Tomasz Wybranowski, minuta i 25 sekund po godzinie 9 w Dublinie. Dublin budzi się, bo dzisiaj ta wielka, niezwykła parada. I wszystkim Irlandczykom i Irlandkom, które być może słuchają Radia Wnet, składam głębokie podziękowania za to, co Irlandia zrobiła dla nas i wciąż robi od 1 maja 2004 roku. Przypomnę, w tym roku przypada 15-lecie akcesji Polski do Unii Europejskiej, a Republika Irlandii obok Szwecji i Wielkiej Brytanii szeroko otworzyła swoje ramiona dla przybyszów z Polski. Wedle ostatnich danych cenzusowych spisu powszechnego w Irlandii jest ponad 125 tysięcy Polaków, natomiast my wiemy, że jest ich znacznie, znacznie więcej. Panie i panowie, płyta, która dzisiaj będzie powracała, bo przecież dzisiaj przez cały czas, przez cały dzień na antenie Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8, opowiadać będziemy o Dniu Świętego Patryka, ale Irlandia to przede wszystkim muzyka, a płytą dyżurną dzisiaj, co już państwo wiedzą, od wtorku i od czwartku, kiedy razem z Dariuszem Konkolem realizowaliśmy Studio 37 i dzisiaj on będzie czuwał do godziny 17 z perspektywy naszej cudnej, pięknej pasty, centrum naszego radiowego dowodzenia, Dariusz Konkol. To płyta powracająca, to będzie Crack Addicts i Breakfast with the Crack Addicts, czyli uzależnieni od dobrej, bo irlandzkiej zabawy. No skoro tak, płyta dyżurna to nagranie numer jeden. The Black Rogue, Crack Addicts. Panie i panowie, to płyta dyżurna, która dzisiaj będzie powracała przez cały dzień. Crack Addicts, czyli uzależnienie od dobrej zabawy. Breakfast with the Crack Addicts. W rolach głównych w tym zespole Fionnuala Kennedy, Claudia Schwab, Peter Kroll, Ray Cohen i Jamie Corswell. Ta płyta będzie powracała. Panie i panowie, Dzień Świętego Patryka ze studia Radia Wnet w Dublinie, spod nieba Smithfield. Opowiadaliśmy z Tomaszem Szustkiem w piątkowym studiu Dublin o Świętym Patryku, ale dzisiaj przypomnienie kilku najważniejszych informacji o tym niezwykłym człowieku, niezwykłym świętym. Przyszły Święty Patryk urodził się około roku 385 jako Magonus Sukatus w rodzinie rzymskiego urzędnika gdzieś na terenie Anglii lub Walii, które wchodziły w skład już wtedy chrześcijańskiego cesarstwa rzymskiego. Pierwsza wizyta Świętego Patryka w Irlandii nie była ani dobrowolna, ani przyjemna, jak pisze w swoim artykule Tomasz Szustek. Został on mianowicie w wieku 16 lat porwany przez piratów irlandzkich i przez 6 długich lat zmuszany do niewolniczej pracy jako pasterz na północy wyspy. Decyduje się jednak na dramatyczną ucieczkę. Udaje mu się dostać na statek płynący do Galii, dzisiejsza Francja, skąd po długiej tułaczce wraca w rodzinne strony. Ale Patryk nie zostaje tam na długo, bo podczas snu dostaje objawienia, w którym Bóg wzywa go na misję do Irlandii. Posłuszny temu wezwaniu udaje się najpierw do Galii, gdzie pobiera nauki, uzyskuje święcenia kapłańskie, następnie biskupie i rusza na Zieloną Wyspę. Przez następne 30 lat Patryk przemierza Irlandię wzdłuż i wszerz, nawracając cierpliwie na chrześcijaństwo zarówno władców, jak i prostych wieśniaków. Udziela około 1120 tysięcy chrztów, zakłada 1000 kościołów, parafii i biskupstwa, wprowadza następnych misjonarzy z Anglii i Francji i ustanawia główne biskupstwo w Armagh, obecnie Irlandia Północna. Działalność świętego Patryka, w przeciwieństwie do wielu innych średniowiecznych misji, prowadzona była pokojowo, ze zrozumieniem dla starych tubylczych wierzeń. Cytat z artykułu Tomasza Szustka. Poznał on wszakże ich charakter i obyczaje Irlandczyków podczas swojego pierwszego pobytu na wyspie. Dość dużo zachowało się opowieści i anegdot o świętym Patryku. Najbardziej znana jest oczywiście o wypędzeniu z wyspy węży, symbolizujących zło. Niektórzy chcieliby tym samym tłumaczyć nieobecność kretów na wyspie, ale źródła pisane nic o tym nie wspominają. Inna z niezwykłych anegdot opowiada o tym, jak święty Patryk objaśniał zagadnienia jedności Trójcy Świętej na przykładzie trójlistnej koniczyny, która jest herbem Irlandii. Równie znana jest opowieść o wizycie Patryka na górze, nazwanej później jego imieniem Kirkpatrick w hrabstwie Mayo. Przebywał tam, jak Jezus na pustyni 40 dni poszcząc i modląc się pośród demonów, które nękając go nieustannie chciały złamać jego wiarę. Góra jest od wieków celem corocznych pielgrzymek pobożnych Irlandczyków. Wiele osób, jak nakazuje tradycja, wchodzi na szczyt boso na pamiątkę cierpień, jakich doznał w tym miejscu ich patron. I o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać z Tomaszem Szóstkiem, mówiąc o pewnej niezwykłej książce. Za symboliczne rozpoczęcie ery chrześcijaństwa w Irlandii uważa się rozpalenie przez świętego Patryka, późniejszego świętego Patryka, świętego ognia na wzgórzu Slane. Dotychczas zwyczaj nakazywał wszystkim zgaszenie wszelkich płomieni ognis na początku wiosny. Ponowne ich zapalenie mogło nastąpić dopiero następnego dnia, po uroczystym wznieceniu nowego ognia przez władcę rezydującego na wzgórzu Tara. Uprzedzając króla w tym rytuale, o jeden dzień święty Patryk naraził się na wielkie niebezpieczeństwo, ale symboliczne znaczenie tego faktu wpisało się na stałe do historii Irlandii. Według tradycji chrześcijańskiej w życiu świętego Patryka ważną rolę odgrywały prorocze sny, znaki od Boga i cuda, które prowadziły go przez trudną ścieżkę misjonarza. Przed świętym Patrykiem w Irlandii działali także inni misjonarze, m.in. święty Declan. Tak naprawdę jednak to Patrykowi przypisuje się największy udział w chrystianizacji wyspy. Święty Patryk pod koniec życia opisuje swoje dzieło chrystianizacji wyspy w dziele spowiedzi. I wkrótce po tym umiera 17 marca 461 roku, jak donoszą źródła historyczne, chociaż ostatnio trwają spory w tejże materii. Ale w hołdzie swojemu patronowi Irlandczycy na całym świecie obchodzą hucznie każdą rocznicę tego wydarzenia jako swoje święto narodowe. A tak przy okazji zawsze pytamy z Tomaszem Szóstkiem, czy ktoś pamięta jeszcze, że patronami chrześcijańskiej Polski są święty Wojciech i święty Stanisław? Panie i panowie, dzisiaj dzień niezwykły, bo ze studia Radia Wnet w Dublinie celebrujemy Dzień Świętego Patryka. Cała moja ekipa w sile, producentki Katarzyny Sudak i Tomasza Szóstka, wspiera nas Dorota Andrzejewska. No i goście, którzy tutaj pojawią się, a nie przedstawiłem się, Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, patrykowo już. I przy konsolecie Dariusz Konkol, którego przedstawiałem. Panie i panowie, w tle, kiedy opowiadałem o świętym Patryku, niezwykły team zespołu Afrocell Sound System, płyta Release, część druga, no to teraz. Może zabrzmieć tylko to nagranie. Anne, Irlandia. A teraz Bogdanie, szefie portalu Polska i partnera Radia Wnet i Studia Dublin. Tak całkiem prywatnie o tym świętym Patryku. No to ta opowieść o tym niezwykłym dżentelmenie z paszportem irlandzkim, który zakochał się w Polsce i odbył, jak niektórzy twierdzą, podróż życia po naszej ojczyźnie numer jeden, Polsce. Jak trafiłeś na ślad tego niezwykłego dżentelmena i opowieść o nim?
To w sumie fantastyczna historia, bardzo ciekawa historia, bo nie ja trafiłem na tego pana, nie ja trafiłem na Pola, bo w Irlandii mówimy sobie oczywiście po imieniu wszyscy. Pol napisał do mnie na Facebooku. Było to we wtorek wieczorem, akurat przeglądałem jeszcze internet, przychodzi wiadomość z Facebooka, napisał do mnie jakiś Irlandczyk, czytam tę wiadomość i okazuje się, że on, czyli Paul, razem ze swoją żoną, zafascynowani są Polską i bardzo ciekawi jest ich nasza kultura, nasz kraj. Stwierdził w pierwszych słowach, że kraj jest bardzo ciekawy, bo Był kilka razy w Polsce, ale chciałby ją zwiedzać znacznie częściej i przy taki cel sobie wyznaczył, że poleci wszędzie tam, gdzie lata z Dublina Ryanair do Polski. Wynika z tego, że to będzie 11 miast, które wkrótce odwiedzi. W czterech już był, ale mówi, odwiedzi je ponownie, więc tacy ludzie też się zdarzają. No ja oczywiście powiedziałem, że bardzo chętnie pomogę mu w tym, napiszę o nim artykuł, żeby pokazać Polakom Polonii na wyspie, ale również na całym świecie, bo przecież portal czytają ludzie z całego świata, pokazać, że Irlandczycy też potrafią zakochać się w naszym kraju, w naszej Polsce i przyjeżdżać tutaj tylko po to, żeby ją obejrzeć, żeby ją zwiedzić, żeby zobaczyć, jaka jest naprawdę fantastyczna. Myślę, że uda mi się, bo w tych dniach rozmawiałem już z Polem, ale myślę, że uda mi się jeszcze raz z nim teraz porozmawiać telefonicznie i przekonać go do tego, bo nie był do końca przekonany, czy chce występować w radiu, ale przekonam go do tego, żeby właśnie w Radiu Wnet był i poopowiadał o tym, jak on widzi nasz kraj, jak widzi swoje święto Dnia Patryka, ale też jak widzi Polaków, bo co ciekawe, to Polacy, z którymi on pracuje, namówili go do tego, żeby odwiedził naszą ojczyznę.
No i to jest piękne i to jest taka klamra, która spina to niezwykłe święto. Dzień Świętego Patryka, 17 marca. W niedzielę będziemy od godziny już 10 czasu polskiego opowiadać o tym, co dzieje się i w Irlandii, i w Galway, i w Limerick, i w Cork, i w Belfaście w związku z Dniem Świętego Patryka. Bogdan Ferenc, moim Państwa gościem. Czasami ciężko nam opowiadać o tym z perspektywy czasu. Ty z perspektywy prawie 7 lat, ja z perspektywy prawie lat 15. Natomiast to jest taki czas, to jest taki dzień, kiedy możemy posilić się o takie porównanie. My i Irlandczycy. Co nas dzieli, a co nas rzeczywiście łączy. Nie na zasadzie tych rzeczy, o których mówiliśmy sobie kiedyś z profesorem Normanem Davisem, który powiedział, że wydaje mu się, że Polacy, patrząc na dzieje naszego narodu, czasami irlandyzują w historii, w działaniach, a Irczycy czasami polandyzują, tak? I są jakieś tam zbieżności. Natomiast w takim życiu codziennym twoja ocena i te porównania wypadają na plus, na minus, a ty jak oceniasz Irlandczyków?
Myślę, że właściwie my przebywający w Irlandii trochę się nauczyliśmy już irlandzkości troszeczkę inaczej patrzymy, nie z taką ciekawością, z zaskoczeniem na to, co dzieje się w Irlandii, jak zachowują się Irlandczycy. Tak samo jak Irlandczycy przyzwyczaili się do nas i odbierają nas troszeczkę inaczej. Oni zrozumieli, że my jesteśmy wychowani w całkiem innym systemie, w całkiem innym kraju. On o ile jest podobny, bo jest podobny, ja to oceniam w kategoriach historycznych, my mamy dosyć podobną historię, można w ten sposób to ująć. Mamy podobną kulturę, ale jednak pewne rzeczy nas od siebie różnią. Różni nas na pewno pogoda ducha, o czym ja cały czas mówię. Irlandczycy są bardzo przyjaźni, bardzo pogodni, bardzo weseli. My troszeczkę inaczej nauczeni w Polsce takiego sobie państwa troszeczkę. No nie jesteśmy tacy. Chciałbym, żebyśmy się tego nauczyli, chociaż muszę powiedzieć, że z obserwacji Polaków na wyspie no coraz lepiej z nami jest. Uśmiechamy się, nie patrzymy już, nie idziemy ze spuszczoną głową.
No bażankowa w dół.
Myślę, że to nam troszeczkę, ta Irlandia troszeczkę nam pomogła, bo później wracając do kraju zachowujemy się troszeczkę inaczej. Pokazujemy, że można powiedzieć obcemu człowiekowi dzień dobry na ulicy, można się uśmiechnąć do pani w sklepie, czy też w urzędzie, czy w jakiejkolwiek innej instytucji. Myślę, że dobry wpływ zarówno Irlandia ma na Polskę, jak i Polska na Irlandię, bo przekazujemy sobie te nasze przyzwyczajenia, naszą kulturę, po prostu zaczynamy się w jakiś tam sposób przenikać. Jest to proces bardzo wolny i tego nie można przyspieszać, bo to musi być samoistnie. Nie można to zrobić niczego na siłę.
Ale tutaj jeszcze, Bogdan, tak, doleje troszeczkę takiego dziegciu do tej naszej polskiej beczki i chyba ze mną się zgodzisz, bo będziemy też opowiadać o takich luźnych historiach, właściwie robimy to już od ubiegłego tygodnia, co się dzieje tutaj na Szmaragdowej Wyspie żartobliwie, trochę z przymrużeniem oka, natomiast wydaje mi się, że patrząc na tą naszą diasporę, na wszystkich rodaków i nasze rodaczki, których szanuję, bo trzeba mieć hard ducha, żeby wyjechać, pracować, utrzymać rodzinę i trwać w obcym tyglu językowym czy kulturowym. Natomiast wydaje mi się, że a propos tego wszystkiego, co związane jest z polskimi imprezami, koncertami, wydarzeniami, wydaje mi się, że częściej tym zainteresowani są żywotnie i szczerze Irlandczycy niż nasi rodacy, prawda?
No niestety tak. My jesteśmy społecznością bardzo zamkniętą w sobie, bo nie tylko w naszym kręgu kulturowym. No i to troszeczkę niepokoi, bo po tylu latach obecności naszej w Irlandii, czyli przynajmniej 10, a niektórzy troszeczkę dłużej, no powinniśmy jakoś bardziej być otwarci na te rzeczy, o których mówiłem, czyli na kulturę irlandzką, ale jednocześnie pokazywać naszą kulturę, naszą otwartość, bo my też przecież jesteśmy otwartymi ludźmi, my chcemy się komunikować z Irlandczykami, chcemy z nimi współpracować, zresztą pracujemy razem w różnych firmach, ale jednak cały czas stoimy gdzieś z boku, jakoś tak nie chcemy pokazać, że jesteśmy ludźmi fajnymi, rozsądnymi i z nami też da się coś zrobić. No ale to jest chyba takie typowo polskie, bo skoro nie współpracujemy razem ze sobą na polu polonijnym, czy też idzie nam to bardzo trudno, może w ten sposób będzie lepiej to ująć, no to nie ma się co dziwić, że nie współpracujemy też z Irlandczykami. Ja mam kilkadziesiąt takich sygnałów rocznie, kiedy spotykam się z władzami lokalnymi, na przykład w Galway, czy z moją już teraz bardzo dobrą znajomą, byłą radną właśnie Galway, która pyta mnie za każdym razem: Bogdan, co robimy razem, co zrobicie z nami, gdzie jest wasza diaspora, gdzie są wasze instytucje społeczne, kulturalne, powiedz mi coś, to zrobimy coś. Powoli zaczynamy gdzieś tam się otwierać, powoli są ludzie, którzy chcą coś robić, na przykład tak jak znany państwu tutaj właśnie z audycji Studia Dublin, Olek Puzik czy inni, także powoli coś robimy. Idzie to ciężko, bo nie chcę powiedzieć, że przeszkadzają nam Polacy, ale oni są oporni w tym, co my chcemy zrobić, czyli bardzo ciężko przekonać ich do tego, żeby weszli na jakąś imprezę, byli, uczestniczyli, a jednocześnie zaprosili swoich znajomych Irlandczyków, żeby pokazać, jak my potrafimy się bawić.
No właśnie, i do tego będziemy namawiać, panie i panowie. Zresztą za chwilę, cóż, ruszy pewne stowarzyszenie, ruszy pewna gazeta, jest już Studio 37, ruszają powoli różne inne historie i mam nadzieję, że uda nam się ruszyć tę polską bryłę z posad czasami tego zniechęcenia albo takiego niedowiarstwa chyba, prawda, że się nie uda, a my pokażemy, że uda. Bogdan, ja chcę ci złożyć w 2 dni przed Dniem Świętego Patryka, przyjacielu, wielkie podziękowanie za to, co robisz i jako szef portalu Polska IE, najpoczytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie, jak również za znakomitą, owocną współpracę, bo to już rok. Więc kłaniam ci się nisko, dziękując za to, co robisz i prosząc o więcej. A ty słuchaczom i słuchaczkom z Krakowa i z Warszawy i słuchaczom zacnym także, co chciałbyś złożyć z okazji Dnia Świętego Patryka i co przelać magicznie tego patrykowego, zielonego, pachnącego tą trzylicną koniczyną?
Drodzy Państwo, ponieważ dzisiaj jest piątek i to poranek piątkowy, to ja namawiam Państwa, aby w tym momencie usiąść przed komputerami, wklepać sobie hasło Ryanair i kupić bilet na 17 marca do Dublina. I wtedy zobaczycie Państwo, jaka fantastyczna atmosfera jest właśnie w Dublinie, jak fantastycznie potrafimy się bawić i jak cudownie jest świętować nawet nie nasze święto, chociaż nie do końca nie nasze, bo po tylu latach można powiedzieć, że ten kraj jest też w jakiś sposób nasz. Jeżeli natomiast nie będziecie mogli Państwo odwiedzić Dublina, zapraszam na stronę Ambasady Irlandzkiej w Warszawie i tam zobaczycie, ile imprez kulturalnych i takich promujących właśnie święto Dnia Patrona Irlandii jest organizowanych w Polsce. Między innymi w Warszawie, między innymi w Krakowie, ale też we wszystkich innych miastach, które bardzo intensywnie włączyły się do promowania tak. Irlandii, irlandzkości, jej kultury i piwa. Pamiętajmy, że mają fantastyczne piwo. Nie będę wymieniał nazwy, bo mi nie za to nie zapłaci. Także Tak. Także zapraszam Państwa do Irlandii, zapraszam Państwa do pubów, które z całą pewnością będą 17 marca świętowały ten dzień. To jest naprawdę bardzo przyjemne święto. Warto zobaczyć, warto spróbować tej irlandzkiej.
No to ja jeszcze coś innego dorzucę, że pierwsze 3 osoby, które uczynią coś takiego, zapraszam do współprowadzenia tego naszego świątecznego bloku programów w Radiu Wnet, Kraków 95.2, Warszawa 87.8. Zapraszam do studia 37. Taki most rzeczywisty, powietrzny, Warszawa, Dublin, a sprawcą tego Bogdan Ferenc. Dziękuję Ci pięknie za udział w programie i specjalnie dla Ciebie zadedykuję tę niezwykłą pieśń o to, bo to zabrzmi teraz, Whiskey in the Jar formacji Thin Lizzy, Phil Lynott'a. Bogdan, to specjalnie dla Ciebie.
Fantastyczna piosenka. Ja chciałbym Państwu podziękować za uwagę i oczywiście dziękuję Tobie, Tomasz.
Dziękuję pięknie. Mówi dla Państwa Bogdan Ferenc, a słuchają Państwo Radia Wnet. Tę rozmowę zarejestrowaliśmy w piątek, ponieważ Bogdan Ferenc, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, jest w Polsce, ale przyleci dzisiaj do Dublina i pojawi się w studiu 37. Bogdan Ferenc, nagranie, które zrobiliśmy tuż po studiu Dublin, piątkową porą. Jeszcze gorąca informacja. Dzisiaj o godzinie 10.30 czasu irlandzkiego krótkie nabożeństwo żałobne za osoby, które zginęły w zamachu w Christchurch, odprawi w prokatedrze arcybiskup Dublina Diamond Martin. W tle oczywiście ona, Sinead O'Connor, The Frigid Dew i formacja The Chieftains, a Krzysztof Szrak już ze mną, Fundacja Kultury Irlandzkiej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
No właśnie, w Radiu Wnet od godziny 10, Krzysztofie, to od północy, kiedy ta nasza niezwykła, częstokrajowa playlista z muzyką irlandzką. Powiedz mi taką rzecz, przyjacielu, znamy się wiele, wiele lat, bo to i miesięcznik Wyspa, i miesięcznik Kurier Polski. Natomiast rzecz, która zaskakuje wszystkich, to to, że dzięki Tobie i jako wicekonsul honorowy Irlandii w Polsce, jak również Fundacja Kultury Irlandzkiej, sprawiasz, że tę Irlandię ludzie w Polsce kochają i o tym mówiła pani ambasador Republiki Irlandii, jej ekscelencja Eimear O'Connell, z którą będziemy rozmawiać tuż po godzinie 13. Powiedz mi, skąd się u Ciebie narodziła ta pasja, wielka miłość do Szmaragdowej Wyspy i wszystkiego, co irlandzkie?
Wiesz, to nie można tak powiedzieć, że to ja tutaj jakoś to promuję. To jest masa ludzi, którzy są w to wszystko zaangażowani. A moja miłość do Irlandii to jest długa historia, sięgająca czasów studenckich, lat 80. jeszcze, kiedy fascynowała mnie historia, kultura Irlandii i wtedy poznałem pierwszych moich przyjaciół z Zielonej Wyspy, a oni pokazali mi Irlandię i później lata 90. Praktycznie coroczne pobyty na wyspie, no to jakoś tak mnie tutaj zbliżyło do Irlandii. No i tak pozostało po dziś dzień. Staram się to za wszelką cenę tutaj promować w naszym kraju, w Polsce, z takim, a nie innym skutkiem. Natomiast i Towarzystwo Polsko-Irlandzkie, które było na początku założone w Poznaniu, a później obecnie Fundacja Kultury Irlandzkiej, która kontynuuje dzieło swojej matki, można powiedzieć, czyli TPI, to jest jakby realizacja tego wszystkiego. Natomiast bez ludzi, którzy by byli pokrewnymi duszami, no nie dałoby rady tutaj nic zrobić samemu. Także to nie jest tylko jakaś moja zasługa, ale naprawdę ogromnej ilości przyjaciół, którzy czy to w Irlandii, tak jak ty, Tomku, czy w Polsce, tutaj działamy na rzecz jakiegoś tego zbliżenia polsko-irlandzkiego. I to jest ta fascynacja. A dlaczego Irlandia? Przede wszystkim ludzie, no bo ludzie są najważniejsi. Bez ludzi każde miejsce byłoby pustym miejscem. No i właśnie dzięki moim przyjaciołom, Irlandczykom, pokochałem tę wyspę, no i tak to zostało.
Zanim o świętym Patryku i o tym, co będzie się działo w całym kraju, bo przecież dużo wydarzeń, jak naliczyliśmy sobie z panią ambasador, jej ekscelencją Eimear O'Connell, ponad 140 wydarzeń, jak Polska piękna, długa i szeroka i dzisiaj zielona, bo dzisiaj świętego Patryka. Natomiast my również staramy się przybliżać ważną postać, wzruszające wydarzenie. Pamiętasz, kiedy odsłaniana była tablica Sir Edmunda Strzeleckiego, naszego wielkiego bohatera, który Polakom kojarzy się li tylko z Australią, z Górą Strzeleckiego. Natomiast dla Irlandczyków ta postać jest ważna i to wydarzenie było również dla ciebie bardzo ważne. Powróćmy wspomnieniami do tamtego wydarzenia.
Paweł Edmund Strzelecki rzeczywiście, jak wspomniałeś, jest kojarzony przede wszystkim z Australią jako wielki badacz, odkrywca tego kontynentu. No, on miał różne epizody w swoim życiu. Miał epizody rosyjskie, miał epizod angielski, miał epizod również irlandzki. I on tutaj jest jakby z naszego punktu widzenia w chwili obecnej najbardziej istotny. Otóż w połowie XIX wieku, kiedy Irlandię pustoszył wielki głód, czyli tak zwana zaraza ziemniaczana, nazywana dzisiaj the famine, Paweł Edmund Strzelecki, poruszony tą tragedią Irlandczyków, wyjechał do Dublina i próbował organizować pomoc. Zbierał fundusze, organizował, można powiedzieć, dzisiaj byśmy powiedzieli, takie działania zapewniające żywność, działania takie propagujące wspieranie właśnie głodujących Irlandczyków. No i na ówczesną skalę były to działania dosyć takie rozbudowane. Co prawda oczywiście nie załatwiały bynajmniej problemu wielkiego głodu i masa Irlandczyków umarła bądź wyemigrowała. Tym niemniej Paweł Edmund Strzelecki zapisał się w miłej pamięci właśnie Irlandczyków, którzy o nim pamiętają, a rzeczywiście udało nam się tutaj razem z władzami miasta Poznania, również Towarzystwem Irlandzko-Polskim w Dublinie, no i naszą fundacją, jak i władzami oczywiście Dublina, ufundować tablicę pamiątkową Pawła Edmunda Strzeleckiego, która zawisła w Dublinie na gmachu domu towaru O'Clery's i tam znajduje się po dziś dzień. Jest to taki bardzo, bardzo, myślę, że miły akcent Polski w samym sercu Dublina.
Dokładnie. Mówiliśmy też wtedy o tych żołnierzach, którzy ginęli. Mówiliśmy o tym pomniku, mówiliśmy o wielu innych rzeczach i o tym dzisiaj będziemy powracać, bo dzisiaj, panie i panowie, Krzysztof Schram, wicekonsul honorowy Irlandii w Poznaniu, w naszej pięknej Wielkopolsce, ale również w całej Polsce, bo Krzysztofa Schrama, no któż go nie zna, i Fundacja Kultury Irlandzkiej, to mnóstwo wydarzeń. I powiedz mi, jak udało się wyczarować coś takiego, że dzisiaj na zielono rozbłyśnie poznańskie MTP Spire? Jak do tego doszło?
W Poznaniu będzie więcej lokalizacji podświetlonych dzisiaj na zielono. Wszystko dzieje się w ramach projektu światowego Global Greening, organizowanego przez Tourism Ireland już od wielu, wielu lat. Polska uczestniczy w tym projekcie od paru lat. No tutaj może chciałbym tylko jedną rzecz nadmienić, bo to jest mało znany fakt, bo nie został jakoś nagłośniony, ale w ubiegłym roku, 2018, w Polsce było najwięcej na świecie, tak, to nie jest żadna pomyłka, ale najwięcej na świecie podświetlonych miejsc na zielono, więcej niż w Stanach Zjednoczonych. Można to sprawdzić na liście oficjalnie opublikowanej przez Tourism Ireland za ubiegły rok. W tym roku będzie to ponad 50 lokalizacji. Mamy duże szanse znaleźć się również w czołówce światowej. No, zobaczymy, jak to nam pójdzie. Rzeczywiście, w Poznaniu będzie tych lokalizacji parę. Między innymi będzie to iglica Międzynarodowych Targów Poznańskich. Będzie to Biblioteka Raczyńskich, ratusz oczywiście, Muzeum Archeologiczne, most biskupa Jordana przy Katedrze Poznańskiej. Będzie to aula uniwersytecka oraz opera poznańska. No i oczywiście siedziba fundacji przy ulicy Kramarskiej 1, jak i również honorowego konsulatu. A jak się udało podświetlić iglicę na targach? No to bardzo prosto. Mamy bardzo wielu przyjaciół, otwartych ludzi, którzy nie widzą najmniejszego problemu w tym, żeby podświetlać takie symboliczne miejsca. Podczas mojego spotkania z panem prezesem Targów Poznańskich poruszyłem ten temat, że to miły byłby akcent, żeby takie piękne miejsce jak właśnie Targi Poznańskie również znalazły się wśród tego znakomitego grona światowego, bym powiedział, już biorącego udział w podświetleniu. I oczywiście natychmiast reakcja była pozytywna, podświetlamy.
No i piękne. Ja się cieszę, że do tej listy, drogi Krzysztofie, uśmiechniesz się, doszlusował w ubiegłym roku mój Zamość. Ja myślałem, że w tym roku po raz pierwszy, no ale pani ambasador poprawiła mnie, że już w ubiegłym roku zamojski ratusz był podświetlony na zielono, z czego się cieszę. Panie i panowie, Krzysztof Schram, moim państwa gościem, on się będzie pojawiał dzisiaj na antenie Radia Wnet, kiedy opowiadamy o Dniu Świętego Patryka spod nieba Irlandii. Samo serce Dublina, nasze Smithfield, gdzie mieści się studio Radia Wnet. Natomiast jeszcze rzecz bardzo ważna, bo Irlandia to nam kojarzy się Polakom przede wszystkim z tą niezwykłą muzyką. Nie uprzedzając faktów, ale okazuje się, że Poznań będzie gościł niezwykłych muzyków z Drogheady, bliskiej naszemu sercu, ponieważ patronujemy szkole Wspólna Wyspa w Drogheadzie, którą współzakładałem, którą dowodzi dyrektor Przemysław Łozowski, który będzie również naszym gościem, i Katarzyna Suda, która jest szefem administracji administracyjnym tejże szkoły, moja producentka. Opowiedz, skąd właśnie pomysł, że akurat muzycy z Drogheady pojawią się dzisiaj w Poznaniu, Krzysztofie?
Dzięki naszemu wielkiemu przyjacielowi, który tutaj mieszka w Poznaniu, Irlandczykowi, Trevorowi Walshowi, który pochodzi z Drogheady, skontaktował nas z ekipą muzyków zespołu Rapscallion z Drogheady, który od wielu już lat gra lokalnie właśnie w Drogheadzie, koncertował też w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Postanowiliśmy ich zaprosić do Poznania. Zaproszenie zostało przyjęte. Ściągnęliśmy 5 wspaniałych muzyków. Przylecieli do Poznania w piątek. Wczoraj zagrali pierwszy taki mini koncert akustyczny podczas Dnia Rodzinnego w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Była to furora, naprawdę, było to niesamowite wydarzenie. A dzisiaj grają regularny koncert wieczorem w klubie Meskalina na Starym Rynku w Poznaniu i to będzie już koncert takim, można powiedzieć, przytupem i przyświstem. Myślę, że to będzie spotkanie z muzyką irlandzką, taką tradycyjną muzyką irlandzką z górnej półki. To, co wczoraj pokazali, no było niesamowite. No a Drogheada no po prostu jest nam wszystkim bliska. To nie tylko to, co wspomniałeś tutaj o szkole, ale również i wielu Polaków przecież mieszka, bądź dokładnie mieszkało w Drogheadzie.
Zgadza się. Panie i panowie, Krzysztof Szczam, moim państwa gościem. Dzisiaj dużo obowiązków, ale znajdziesz jeszcze czas dwukrotnie dla Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, oczywiście, Kraków, Warszawa. Dziękuję pięknie. Krzysztof Szczam, moim państwa gościem, panie i panowie. No to teraz muzycznie, to co trochę z Falstartem się pojawiło, formacja The Chieftains i ona, Sinead O'Connell, The Forging Dew, panie i panowie na antenie Radia Wnet. Panie i panowie, przed chwilą jej wielkość. Sinead O'Connell, formacja The Chieftains, The Forged You. A teraz informacja następująca, bo będę mówił o niezwykłej osobie, o pani Dorocie Czajkowskiej, która jest niezwykle pogodną, ciepłą osobą. Z tych, co to je, określam mianem życie jest piękne, bo kocham to, co robię. Ta krucha istota ma w sobie wiele ognia i siły. Bo cóż, taniec irlandzki to ciężka praca, a pani Dorota Czajkowska wykonuje ją na 1000%. I taka ciekawostka, bo słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet obiecywaliśmy, że dzisiaj dużo ciekawostek związanych ze Szmaragdową Wyspą. Pani Dorota Czajkowska jest wielokrotną złotą medalistką międzynarodowych zawodów w tańcu irlandzkim, m.in. w Warszawie, Mediolanie, Monachium czy Salzburgu. Mało tego, Dorota Czajkowska jest pierwszą Polką, która wywalczyła złoto w Mistrzostwach Europy i jednocześnie uzyskała awans do Mistrzostw Świata w kategorii Sailing Team. Występowała m.in. z polską kapelą Carantu Hill. Jest chyba jedyną na świecie artystką, która zaprezentowała taniec irlandzki przed ponad 400-tysięczną publicznością, a działo się to podczas jednego z festiwalu Woodstock. Dorota Czajkowska i to nazwisko będzie się dzisiaj przewijało. A teraz w tle już ta niezwykła muzyka. Riverdance, Lord of the Dance, nagranie tytułowe Riverdance, a potem Lord of the Dance. Dzień Świętego Patryka ze studia Radia Wnet w samym sercu Dublina.